Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo serdecznie witam. Dwie wiadomości. Jedna wiadomość dobra, jedna wiadomość niedobra. Niedobra to taka, proszę Państwa, że ciągle jesteśmy w marcu. 20 marca zaczniemy gdzieś, tak? Ale dobra, że to jest 20 marzec 2005 rok, bo ja się boję, że jeśli Państwo będziecie tak mili, będziecie przysyłać pytania, to my będziemy w 2007 kalendarzowo, a w 2005 real, tutaj katechizmowo, więc jesteśmy w tym roku.
Tylko, czyli że... krótko mówiąc, między wierszami nie zachęcamy do dostawiania kolejnych pytań.
No, chyba że ktoś ma jakieś ciekawe i ważne, to zawsze dobrze jak przyjdzie. Do biegu, gotowi, start. Proszę Państwa, kolejny list słuchacza, tylko jak poprzedzę go pewnym wstępem. Słuchacz cytuje fragmenty jakiegoś artykułu i stawia do tych fragmentów pytania. Panie Pawle, więc pierw cytat z artykułu.
Tak, sięgamy do tego cytatu. Oto jeden z nich, które tutaj się pojawiają na wstępie tego listu. Stojące obok siebie pary, które złamały ślubną przysięgę, żyjące w drugim związku, spuszczają głowy podczas komunii. No i tutaj...
Czyli słuchacz opisuje sytuację ze mszy świętej. Tak. Stojące niesakramentalne pary, widząc jak inni przystępują do komunii, spuszczają głowę smutną.
No i tutaj pyta, zamykamy cudzysłów, tak. I tutaj pyta z trzema znakami zapytania, które tutaj chyba sądzę pełnią rolę również wykrzykników. Podczas jakiej komunii? Czy takie pary mogą przystępować w ogóle do komunii?
No więc właśnie już trochę odpowiedziałem. Kiedy inni ludzie przystępują do komunii, czyli podczas komunii, podczas obrzędu udzielania komunii w czasie mszy świętej, ludzie żyjący w związkach niesakramentalnych często są smutni.
I dalej kolejny cytat. Gdy niesakramentalni przyrzekną, że będą dla siebie jak siostra i brat, Kościół stawia wymóg, by nie przystępowali do komunii w środowisku, gdzie wszyscy ich znają, żeby nie siać zgorszenia. Jak można przyrzekać takie bzdury? Jak dwóch kochanków może przyrzekać, że będą żyli jak brat i siostra? To nie jest wykonalne. Zupełnie nic z tego nie rozumiem.
Jest wykonalne. Rzeczywiście, jeśli jest młody mężczyzna i młoda kobieta, jest to niesamowicie trudno wykonalne. Ale są ludzie, którzy żyją w związku niesakramentalnym, mają po 50 parę lat. Organizm się wyciszył i postanowili, sypiają w oddzielnych pokojach, nie w jednym łóżku, i przychodzą do spowiedzi przeksiędza. My już nie współżyjemy pół roku i wytrwamy w tym chyba. Z tym, że ja Państwu jeszcze jedną rzecz powiem, że to nie jest jeden wymiar oceniania związku, czy oni współżyją, czy nie. Bo jest jeszcze jedno pytanie. No dobrze, nie współżyjecie, okej, to już pewien warunek jest załatwiony. Co z poprzednim małżeństwem? Bo proszę Państwa, jeśli jakiś pan zostawiłby żonę z dziećmi, ona płacze, dzieci płaczą, on by sobie poszedł do koleżanki z pracy, zamieszkaliby razem i on przychodzi za pół roku i mówi, ale my nie współżyjemy z nią, to możemy dostać rozgrzeszenie. Ja mówię, zaraz, chwila, a co twoja żona i dzieci? Gdzie one są? No są gdzieś, ale ja wolę z koleżanką. Nie, nie dostaniesz rozgrzeszenia nie za cudzołóstwo, tylko za opuszczenie żony i męża. Przepraszam, żony i dzieci. Czyli jest, dlatego ksiądz nie powinien pytać tylko o współżycie, ale o to, jaka sprawa jest twojego małżeństwa. Przecież ślubowałeś tej kobiecie, że jej nie opuścisz, a ją opuściłeś. Ona tam płacze, ona tam czeka na ciebie, ty zostaw tą, z którą nawet nie współżyjesz, ale mieszkasz i do domu swojego, do żony. Oczywiście to się tak łatwo nie da wrócić, ale trzeba zawalczyć o odbudowanie miłości. Formą miłości może być walka o odbudowanie miłości.
I dalej słuchacz pisze. W artykule jest również napisane, że Kościół takich ludzi zaakceptował. I tutaj cytat. Dopiero niedawno zaakceptowano ludzi, którzy bardziej niż wiecznego piekła boją się samotności. I przytaczane są tutaj fragmenty, czy nawet wyrywkowe fragmenty, wezwania papieża, aby księża otoczyli takich ludzi opieką. Wydaje mi się, że otaczać się opieką to jedno, a akceptacja i to tak silna, że aż pozwalająca na przyjęcie komunii to drugie. Bardzo proszę księdza o odpowiedź tej kwestii, bo jeśli ja dobrze zrozumiałem, to przytoczone fragmenty zupełnie zmieniają moje dotychczasowe ideały i wartości religijne. No i tyle.
Proszę Państwa, akceptować człowieka, ale nie akceptować grzechu. Kiedy nieraz jakiś chory przychodzi do lekarza i odwija bandaż, który sobie sam w domu założył, i lekarz mówi, o Jezu, jakie pan ma choróbsko, jakie krościstka, no ale już się za to bierzemy. Jakie pan ma choróbsko wstrętne, ale nad panem się pochylam z czułością. Kościół się nad grzesznikami pochyla z czułością, chociaż im mówi, choróbstwo wasze jest, choroba jest straszna, jest to grzech. Ale czekajcie, będziemy jakoś próbować modlimy się, może Pan Bóg rozwiąże, nie zrywajcie z kościołem, przychodźcie do tej przychodni, opatrzność Boża potrafi coś wymyśleć, czego my w tej chwili nie widzimy. To kościół mówi, ale kościół grzech nazywa grzechem, zdradę nazywa zdradą, cudzołóstwo nazywa cudzołóstwem i chce ludzi z tego leczyć. Po to został posłany, po to Jezus poszedł do grzeszników, żeby ich leczyć. Tak samo i kościół jest taką przychodnią dla grzeszników.
Następny list, teraz sięgamy. Tutaj cztery pytania, właściwie cztery sytuacje. Kwestia pierwsza. Są dwa małżeństwa, śluby kościelne. W jednym z nich umiera mąż. Kobieta jest jeszcze młoda, przynajmniej połowa życia przed nią. W drugim małżeństwie się nie układa. Żyją już od dłuższego czasu w separacji. Tak się złożyło, że ten mąż żyjący w separacji poznaje wdowę z pierwszego małżeństwa i okazuje się, że dobrze się ze sobą dogadują, że byliby szczęśliwi w związku. Poślubić się nie mogą, bo ślubu kościelnego nie dostaną, a żyjąc bez... będą żyć w grzechu. Co powinni zrobić?
Nie powinni żyć razem ze sobą. Ta pani powinna wrócić do siebie i szukać wdowca albo kawalera, jeśli chce zawrzeć związek małżeński, a ten pan powinien wrócić do żony i, co powtarzam, próbować odbudowywać miłość. Rekolekcje, państwo grzybowscy, dialog małżeński, wiele różnych innych, pomoc psychologa, pomoc księdza. Proszę państwa, dziś jest po prostu takie odczucie. Skończyły się uczucia, poranili się, skończyła się cierpliwość, no to koniec, rozstajemy się. Zaraz, chwileczkę, proszę państwa. Chwileczkę, nie tak prędko. Właśnie powtarzam jeszcze raz, formą miłości jest to, że się o tą miłość walczy, zabiega, no. Przepraszam za porównanie, jeśli się komuś bardzo dziecko rozchoruje, to nie powie, wezmę sobie nowe jakieś dziecko. Prawda? Tylko lekarz jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, zioła, napary, maści, ciechocinek. Nie, no już 15 lat się z tą chorobą zmagam. Z chorobą uczuć relacji, z chorobą relacji męża żony też się trzeba zmagać, a po prostu ludzie mówią koniec. Jeszcze tak, koleżanka po rozwodzie bardzo często mówi tej żonie w kryzysie, rozwiedź się z nim, bo to, proszę państwa, zawsze tak dodaje, a nie muszę, jak druga się też rozwodzi. Mi się małżeństwo sypnęło, tobie się też sypnie. Rodzice mówią, rozwiedź się. Psycholog, przepraszam, nie wszyscy psychologowie, ale niedawno mi jeden pan powiedział, że poszedł do psychologa w kryzysie małżeńskim. Psycholog powiedział, rób pan na co masz ochotę. Młody jesteś, przystojny jesteś, co się pan przejmujesz? Więc o to trzeba zawalczyć. Natomiast rzeczywiście nieraz ktoś mówi, ale oni pięknie żyją. Bez ślubu, a pięknie żyją. Bo są rzeczywiście doświadczeni bardziej. Już od razu zaczęli ten związek inaczej. Już taki mąż cywilny do tej żony cywilnej nie mówi, ty głupia, durna babo, bo tak mówił do pierwszej i się źle skończyło. Więc tutaj nieraz ma ochotę tak powiedzieć, ale się już w język ugryzie. Poza tym to jest kwestia ambicji. Proszę państwa, nie jeden taki pan z drugą żoną mówi sobie, z pierwszą mi nie wyszło, ale jak mi z drugą nie wyjdzie, to znaczy, że jestem ciamajda totalny. Poza tym towarzystwo będzie o mnie mówiło, i drugie się mu też rozpadło. O. Więc proszę państwa, tych ludzi nieraz trzyma ambicja i takie chęć udowodnienia sobie i otoczeniu, że ja do małżeństwa jestem zdolny. Ale to nie jest miłość, bo miłość to jest wobec tamtej pierwszej osoby. Dlatego, proszę państwa, jeszcze raz, rozstać się i walczyć o miłość, nie nazywajmy kryzysów końcem. Kryzys nie jest końcem. Tu prawdziwa miłość się nigdy nie kończy. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Czerpać ze źródła miłości, którą jest Eucharystia. I nie takie kryzysy można rozwiązać.
Poza tym rozwód, no to taka sytuacja, która no trochę można porównać psychologicznie przynajmniej do chęci dokonania aborcji. To jest taki pozór załatwienia sprawy, po której nastąpi ulga. Pozór, podkreślam. Czyli to, co jest jakimś kłopotem, to, co ciąży w tej chwili, zostanie rozwiązane, zepchnięte, ale tak naprawdę zostanie tylko i wyłącznie przysypane lekko ziemią. Natomiast problem de facto nie przestanie istnieć. Wtedy dopiero się pojawi.
Proszę państwa, jest to prawdą, bo choćby problem już, relacja mąż-żona, jak tam się rozpadło, to się rzeczywiście nie załatwia nowym związkiem, ale problem dzieci. Ilu ludzi wie, że ich rozwód z żoną, o który nie zawalczyli, no de facto odbiera o 20-25% szansę ich dzieciom na normalny związek. Proszę państwa, wielu ludzi naprawdę nie chce palcem kiwnąć, żeby ratować małżeństwo. Są pyszni, nie wierzą, zarozumiali. Przyszedł do mnie kiedyś pewien pan. Rozmawialiśmy fajnie. Przy pana mówię, jest taka książka, bo tam była taka sytuacja, która niesamowicie odpowiada na pana sytuację. Ale proszę pana, ja tą książkę panu załatwię, bo widziałem, że z prezwiska Pan przyjdzie do świętej Anny, będzie leżała u mnie w szufladzie, siostra panu da. O której pan godzinie chce, ta książeczka będzie. Następnego dnia książeczkę, proszę państwa, w kopertę zakleiłem imię, nazwisko. A tydzień, dwa, trzy, pięć, nie pokazał się już nigdy więcej.
To dzisiaj leży.
No jak, na litość boską. No ja rozumiem, że można zrezygnować z okazji kupienia sobie dobrych nart.
No może znalazł tą książkę gdzie indziej.
Nie wątpię. Nie pokazał się już nigdy. Proszę państwa, ludzie się tak potrafią bić o swoje zdrowie, a nie chcą się bić. Nie wierzą, może właśnie, może świat pokazuje, rozwiedźcie się i bez problemu. Adwokat, psycholog, adwokat też chce zarobić. Mówi, oczywiście poprowadzę pana sprawę. Przepraszam wszystkich adwokatów, którzy są uczciwi, ale są tacy, którzy, oczywiście niech się pan rozwodzi. Jak sprawa rozwodowa, to on ma pracę. Jakby powiedział, nie, ja panu tego rozwodu nie poprowadzę, bo to jest sprawa do uratowania tego małżeństwa, to on nie ma pracy. No są ludzie nieuczciwi, o tym trzeba pamiętać.
I druga sytuacja, którą opisuje słuchacz w tymże liście. Młode małżeństwo, pojawiło się dziecko, wzięli ślub w czasie studiów, nie znali się do końca, bo żyli jeszcze przed ślubem. Trochę nie rozumiem tego zdania. I po ślubie trochę oddzielnie, ale jak się sprowadzili i zamieszkali ze sobą razem, okazało się, że nie są szczęśliwi. Przynajmniej tak stwierdził mąż. Postanawia odejść, żyją w separacji, myślą o rozwodzie, co powinni zrozumieć, skoro kategorycznie stwierdza on, że nie chce żyć z nią i już znalazł inną dziewczynę, z którą jest mu dobrze. Co ma zrobić ona? Czy zawsze ma już być sama?
Proszę państwa, my zakładamy, że te małżeństwa są ważne, bo tu oczywiście wchodzi jeszcze wariant, że to było nieważne, że to była jakaś totalna niedojrzałość, którą się łatwo przed sądem biskupim da udowodnić. Natomiast jeśli to jest małżeństwo ważne, proszę państwa, zostaliśmy powołani do tego, żeby się nauczyć miłości. A miłość jest trudna. Jezus Chrystus to na krzyżu pokazał. Apostołowie, święci to pokazali. Popatrzmy na Jana Pawła II. Co to był za człowiek? To jest człowiek, który przez życie z pomocą Ducha Świętego i Maryi uformował sobie postawę miłości. Chryste, Panie, co on miał za życie? Szczególnie od 81 roku. I my zostaliśmy nauczeni, wezwani do nauczenia się miłości. Ja wiem, że jest to arcytrudne dla kobiety zostać samą z dzieckiem, bo mąż ją, przepraszam, wykiwał. Ale chciałbym się powiedzieć, a gdzie jest łatwo? Jak są mąż z żoną, też jest często trudno. W życiu sióstr też często trudno. Też przychodzą nieraz, zaczynają spowiedź od płaczu. W życiu księży też trudno. Załamania, próby ratunku. No, po prostu miłość jest czymś bardzo trudnym. Jezus zaprasza nas na trudną drogę. Jeśli ktoś z państwa jest oburzony, to proszę zwrócić uwagę, ile trenują sportowcy, żeby osiągnąć sukces. Po 15 godzin dziennie przez lata. Ile nasz pan Korzeniowski przeszedł kilometrów? Setki chyba tysięcy kilometrów. Ile ludzie trenują? Pamiętam mój ukochany zespół SBB z młodości, czytałem ich biografię. 15 godzin grali dziennie chłopaki w piwnicy w Siemianowicach Śląskich. Potem stali się najlepsi w Polsce, jedni z lepszych w Europie Wschodniej. 15 godzin trenowania, proszę państwa, ile godzin w pracy w kancelarii adwokackiej, ile godzin załatwiania, ile godzin nad komputerem. Potrafimy. Czego chcemy, często potrafimy. A jakoś przy Jezusie to szatan zamąci, tutaj i mówimy, nie, to już ja nie dam rady. Powtarzam państwu, kwestia ratowania zdrowia. Ilu ludzi wydało po dziesiątki tysięcy złotych na lekarzy? Gdzie nie jeździli do Szczecina, do Zielonej Góry? Jakich brali, leżeli na wyciągach, rozciągali się? My potrafimy zrobić, proszę państwa, żebyśmy tyle czytali Biblię, co niektóre podręczniki komputerowe, żebyśmy tak jeździli do sanktuariów, jak jeździmy do lekarzy. O, proszę państwa, może by rzeczywiście więcej świętych chodziło naszymi ulicami.
I ostatnie pytanie, właściwie zagadnienie, dotyczy księży. Dokładnie nie wiem, jak to jest ze święceniami w zakonach, czy też święceniami na księdza, ale powiedzmy, że ktoś zostaje księdzem i po święceniu okazuje się, że nie jest to jego powołanie, że nie jest mu w tym dobrze. Rezygnuje, ale umówmy się, że te święcenia nie pozwalają mu zawrzeć związku z kobietą. Czy do końca życia ma być sam, będąc członkiem kościoła, czy też, żeby być szczęśliwym na ziemi, rezygnuje z kościoła i żyje w związku?
No, szczęśliwy to on nie będzie po tym wszystkim, co przeżył w kapłaństwie z jakąś kobietą w grzechu. Jednak przygotowanie do kapłaństwa diecezjalnego to jest 6 lat, u zakonników jest to często jeszcze dłużej. Proszę państwa, tu jest napisane tak, umówmy się, że po święceniach okazuje się, że nie jest to jego powołanie, że nie jest mu w tym dobrze. Proszę państwa, każdemu księdzu nie jest dobrze i to dość szybko. 10. katecheza po święceniach, jemu już nie jest dobrze. 15. mieszkanie, wizyta w kolędzie, jemu już nie jest dobrze. Samotność, konflikt z proboszczem, już nie jest mu dobrze. Ale właśnie to, co mówię o małżeństwach. To nie od razu, że to nie jest moje powołanie. Krzyż to jest krzyż. nie pokazuje nam krzyż, że to jest nie nasze powołanie. Krzyż trzeba podnieść. Dlatego jeśli ktoś jest w jakimś kryzysie, też ma tu spowiedników, może poprosić biskupa o urlop, pojechać do zakonu, umocniać się duchowo, ma kolegów księży, tu się wspieramy nawzajem w różnych krytycznych sytuacjach, natomiast nie powinien oczywiście opuszczać kapłaństwa i wiązać się w grzechu. No, jest możliwość zwolnienia z celibatu. Stolica Apostolska może to dać, ale za Jana Pawła II była to bardzo trudna i wyjątkowa sytuacja, żeby papież przynajmniej w pierwszych latach swojego pontyfikatu takie zwolnienia dawał.
Następny list. Autorka podpisuje się jako A z Rzeszowa. Moje pytanie, pisze autorka, dotyczyć będzie ufności. Czy człowiek w ogóle kiedykolwiek będzie wiedział, czy wystarczająco ufa i czy to jest właśnie taka ufność, jakiejś Chrystus pragnie? W psalmie 27 napisane jest, chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie, choćby wybuchła przeciw mnie wojna, będę pełen ufności. Co zrobić, żeby tak ufać? Czy jest na to jakaś cudowna recepta i co zrobić, aby ufać jeszcze bardziej, coraz więcej?
Cudownej recepty nie ma. Ufność do Jezusa wzrasta wraz z bliskością duchową. Tak jak jest i trochę w świecie. Poznajemy kogoś bardziej, mówimy, słuchaj, to jest niesamowicie odpowiedzialny człowiek, możesz mu zaufać. Jeśli Jezusa będzie się poznawać, a poznaje się właśnie przez pracę duchową i przez życie, przez niesienie krzyża. To, co powiedziałem, proszę Państwa, o modlitwie, że można się nauczyć modlitwy modląc się. Chrześcijaństwa można się nauczyć żyjąc jak chrześcijanie. To się wzrasta. Natomiast po czym się poznaje, czy ufność jest już dobra? Po owocach. Po owocach, chociaż wątpliwości zawsze przychodzą. Przypomnę Państwu, że po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus wyznaczył swoim uczniom spotkanie na górze, oni przyszli, oddali mu pokłon i pisze Mateusz, niektórzy jednak wątpili. Dlatego to zwątpienie. Zwątpienie jest i bywa prowokacją ze strony Pana Boga do tego, żeby swoją pracę duchową pogłębić, poprawić i wtedy ufność rośnie.
Następny list napisał Grzegorz. Krótkie pytanie. Co w litanii do Ducha Świętego oznaczają słowa? Abyśmy doświadczali duchy, czy są od Boga? Czy my mamy doświadczać je, jak na przykład Bóg doświadcza kogoś jakimś wydarzeniem? Na czym to miałoby polegać? Pozdrowienia.
Rozumiem, że chodzi tutaj o sprawę rozeznawania ducha. Doświadczać, czyli rozeznawać, czy to jest Duch Boży, czy to jest inny duch, bo Duch Boży może przyjść do nas jako anioł, szatan może przyjść jako anioł światłości, przed czym przestrzega Nowy Testament, że wilk może przyjść w owczej skórze. Dlatego, proszę Państwa, po czym się poznaje Ducha Bożego? On zawsze jednoczy z Kościołem. To nie znaczy, że bezkrytycznie się patrzy na Kościół. Jeśli się widzi grzech w Kościele, to patrzy się z bólem. Ale to jest właśnie znak mojej jedności z Kościołem, proszę Państwa. Jeśli leży pijany człowiek na ulicy i mijają go różni ludzie, jeden mówi, o Jezu, jaki pijak, drugi mówi, o Jezu, a zatrzyma się kobieta i powie, Januszku, jak ty tak możesz, chodź, ja odprowadzę cię do domu. Mówimy, o, to jego matka. Ona go kocha. Jeśli ktoś widzi grzech w Kościele, a jest związany z Kościołem, to się wzruszy. A nie powie, ja mam w nosie tych wszystkich księży i biskupów i te zakonnice. Więc owocem Ducha Świętego jest miłość do Kościoła, bo w Kościele jest Duch Święty. Owocem Ducha Jezusowego, jeśli przychodzi do nas, jest miłość do Kościoła, bo w Kościele jest Jezus. Jezus się sam nie może nienawidzieć, przepraszam za takie sformułowanie. Miłość bliźniego, co nie znaczy, że oczywiście, ach, kocham cię, ach, złociutka, ach, kochaniutka, jak ja cię lubię. Nieraz miłość bliźniego, tak jak czytaliśmy, będzie polegała na opuszczeniu kogoś. Nastroje też są. Nastroje są też znakiem. Jeśli mamy Ducha Chrystusowego, to przeżywamy kłopoty, ale w głębi jest radość. Proszę Państwa, na powierzchni jeziora może być duża fala, ale 60 metrów niżej rybki sobie pływają i dziobią tam jakiś ten planktonik. Podobnie jest z Duchem Bożym, że wokół nas jest burza. To nie znaczy, że nie cierpimy, ale w sercu jest pokój. Ja pamiętam rozmowę Jana Pawła z pewnym przedstawicielem wyznania mojżeszowego w Sejmie Rzeczypospolitej, jak papież był. Pamiętacie Państwo takie niezręczne zachowanie? Papież po prostu popatrzył, widział, że tutaj nie ma co rozmawiać i poszedł dalej. No. Nikt go nie wytrącił z równowagi. To jest ten pokój.
Myślę, że tutaj warto zauważyć taką rzecz, która no pewnie jest trudna, ale Na pewno może rzucić światło na takie rozeznawanie, czy duch jest Boży, czy duch jest zły, no, czy duch jest ludzki. Też na pewno w jakiejś sytuacji, którą można by uznać za pokusę, bądź i nie mieć rozeznania, czy to jest pokusa, czy to jest coś, co my mamy zrobić właśnie dobrego, spojrzeć, co z tego wynika, jakie będą owoce tego.
Tak jest. I proszę też pamiętać, że duch zły działa niekiedy tak, że na początku pozwoli zrobić coś dobrego. Przepraszam, jest jakaś pani, która jest samotna, ma dziecko i mówi, że to dziecko choruje. Kolega z pracy powie, słuchaj, stara, to ja ci podwiozę to dziecko. No, oj, dziękuję ci, to fajnie, to podjedź samochodem. No i potem taki, ona się zacznie wyżalać, on tak ją wysłucha i to... I trach, już grzech. A zaczęło się tak szlachetnie, on naprawdę chciał dobrze. Duch Święty podprowadzi nieraz tak, że trzeba uważać na dobre uczynki, proszę Państwa, właśnie...
No to nie znaczy, że nie trzeba ich, prawda, czynić.
Nie, tak, tylko
natomiast
jak się mówi,
jest pewna granica.
Patrz końca, można powiedzieć do żony.
Jakie mogą być konsekwencje?
Można powiedzieć do żony, tak, słuchaj, kochanie, koleżanka z pracy ma chorego syna, chce jej zawieźć, chodź z nami, pojedziesz, prawda? Tak. Na wszelki wypadek. Jak ta żona siedzi obok, to już będzie raźniej i bezpieczniej. No musimy się po prostu zabezpieczać, ale mówimy zawsze mądre przysłowie, rób i patrz końca. Właśnie, patrz końca. Czym to się, jaki będzie finał tego?
Czyli konsekwencje. Mhm. Następny list pisze Marcin. Jak katolik ma się zachować w sytuacji, gdy jego praca zawodowa wymaga czasem wykonywania zadań sprzecznych z jego sumieniem i wartościami przez niego wyznawanymi, w przypadku gdy zmiana pracy na inną nie jest możliwa w obliczu panującego bezrobocia? Nie mówię tu oczywiście o przypadkach ekstremalnych, jak szerzenie na przykład pornografii, ale na przykład popularyzowanie antykoncepcji lub zachęcanie do konsumpcji bądź przedmiotowego traktowania kobiety. Nie można przecież wtedy mówić o uświęceniu takiej pracy. A czy trzeba się z tego spowiadać? A jeśli wiadomo, że znowu trzeba będzie, to co robić? Czy wystarczy głośno wyrażone swoje stanowisko sprzeciwu wobec takich praktyk? Czy wtedy możemy mieć czyste sumienie, mimo że sprzeciw ten nic nie daje? Jak zapewne ksiądz się domyśla, chodzi tu o pracę w mediach.
No, to znaczy, że ktoś przychodzi do tej pracy w mediach i mówi, słuchajcie, to jest draństwo, co my robimy. Oni mówią, wyluzuj, stary. I on siada do biurka i robi to dalej, no bo oni tak powiedzieli, właśnie propaguje środki antykoncepcyjne, czy propaguje traktowanie kobiety jako rzeczy. Proszę Państwa, drogi autorze listu, trzeba tą pracę zostawić. Chrześcijaństwo kosztuje. Chrześcijaństwo wymaga wyrzeczeń. Chrześcijaństwo przychodzi, próba jakaś, że...
Święty Franciszek.
Tak, a ktoś, ale nie ma pracy. Proszę Państwa, z głodu w Polsce nikt nie umiera. No my możemy mówić różne rzeczy, ale nie to, że z głodu w Polsce ktoś umiera. Ale nie takie rzeczy. Jeśli ktoś by chciał to powiedzieć, to w Warszawie, w wielu miastach i są możliwości się dokarmiania. Natomiast, proszę Państwa, z tą pracą, szczególnie, nie wiem skąd pisze autor w Warszawie, no jakoś tam się coś zawsze znajdzie. Ja w jednym punkcie sprzedaży czy gdzieś widzę. To są prace, widzę ogłoszenia, że kogoś się poszukuje. To są prace rzeczywiście bardzo słabo płatne, to jest na granicy jakiejś, na w ogóle minimum egzystencji. Ale jednak nie bójmy się tego, bo proszę Państwa, ja widzę nieraz w perspektywie wielu ludzi, że ta wiara katolicka to jest takie już byle co na końcu. Pamiętam, jak te rozmowy z katechezą, to jeszcze było, kiedy katecheza była przy szkole. Proszę księdza, chciałem zapisać dziecko na katechezę. No to czwartek, 16. Nie, proszę księdza, on ma, niech ksiądz uważa, on ma angielski. Ksiądz rozumie? Ja mówię, yes, I do. No to może w piątek. Proszę księdza, w piątek on ma, proszę księdza, niech ksiądz uważa, on ma basen. Rozumie ksiądz? Basen. No to może przyszłam sobotę. Proszę księdza, sobotę jeździmy, proszę księdza, takie, na konie jeździmy. Ksiądz rozumie, konie. Na litość boską, kobito, a ja ci mówię nie basen, tylko ci mówię Jezus Chrystus, życie wieczne. No, ludzie się nie dlatego rozwodzą, że mama nie posyłała na basen. Ludzie się nie dlatego mają tragicznie poplątane życie i wpadli w narkomanię, że mama nie posyłała na fortepian. Bo nieraz ci posyłani na basen, na fortepian sobie po prostu nie potrafią dać życia, możliwości w życiu. Więc no, trudno, no, kosztuje pewne sprawy. I te rzeczy, o których wspomniałeś, propagowanie antykoncepcji, czy takiego przedmiotowego traktowania kobiety, no to są, to jest poważna sprawa.
Ja myślę, że tutaj mamy w ogóle bardzo ładną sekwencję, na którą ten list jest pewnego rodzaju odpowiedzią, której nie daje wprost, bo nie dalej jak parę minut temu ksiądz mówił o tym, że miłość nie jest łatwa, prawda? No, o czym wszyscy wiemy, jeżeli patrzymy na znak krzyża, na krzyż Jezusa Chrystusa. Chwilę wcześniej słuchaczka zadała pytanie, jak zaufać Panu Bogu? I to jest ta sytuacja. To jest dokładnie ta sytuacja, która stawia nas w obliczu miłości Jezusa Chrystusa i zaufania Mu. Wierzysz Bogu? to rzuć to. To nie jest łatwe. Ja sam nie wiem, czym to zrobił. Czy byłoby mnie stać, chociaż raz w życiu podjąłem taką decyzję. Ale to jest właśnie sytuacja wyboru ufności.
Proszę Państwa, ja jeszcze tylko dodam jedno, bo jak Pan Paweł tutaj powiedział, że ja mówiłem parę minut temu i mówiłem i nie wycofuję się, że miłość jest trudna, ja tu ją przedstawię jako taką walkę, to ja się zgadzam, że to jest bardzo trudne, ale proszę Państwa, nie ma nic piękniejszego na ziemi. Proszę Państwa, ja widzę nieraz twarz takiego jakiegoś tam mężczyzny, który zbudował dom. No, ostatnie drzwi tutaj ze szwagrem w sobotę przymocowali. No, żona mówi... Koniec, chałupa stoi. Ile rąk tam, palców ponaginanych, ile nerwów na skupie, prawda, czegoś. Rolnik, prawda, zaorał, zasiał, wychodzi, zdejmuje tą oprychówkę taką spoconą, przeciera czoło takie opalone od deszczu. No, mówi dzieciaki, wszystko z pola zebrane. No, ale to jest radość. To jest radość. Nic nie daje takiej miłości na świecie, przepraszam, radości na świecie, jak miłość oparta na wyrzeczeniu i na krzyżu.
Sięgamy po jeszcze jeden list, to już ostatni w dzisiejszym katechizmie. Magda pisze, mam 33 lata, ale można powiedzieć, że nawracam się dopiero od 2 lat. Mój problem duchowy to poczucie szczęścia w życiu, pomimo uświadamianej sobie ogromnej mojej grzeszności i słabości jako człowieka. Z jednej strony staram się codziennie dziękować Panu Bogu za wszystko to, czym mnie obdarza i czego mi nie dał, dziękować za każdy dzień. Z drugiej strony czuję, że mam ciągle w sobie lęk, aby się przybliżyć duchowo do Chrystusa. Coś z rzeczy, które otrzymałam, musi mi zostać odebrane. Jak żyć? Co robić, aby to, co wydaje się nam najcenniejsze w życiu doczesnym, czyli to, co najbardziej boimy się stracić tu na ziemi, nie stało się bożkiem i nie przesłoniło nam miłości Chrystusa i ostatecznego celu naszego ziemskiego pielgrzymowania? Mam wolę, aby osiągnąć ten stan, w którym ofiarujemy Panu Bogu to, co najbardziej cenimy w życiu doczesnym tu na ziemi, a z drugiej strony nie potrafię tego Bogu ofiarować. Mam szczęśliwy dom i 2 dzieci i często nawiedzają mnie myśli, że nie potrafię ich prawdziwie kochać, a tym samym prawdziwie kochać Jezusa Chrystusa, bo nie potrafię ofiarować Mu życia moich bliskich. Być może takie moje rozumowanie wynika z niedojrzałości duchowej. Proszę o wskazanie kierunku dalszej drogi.
Benedykt XVI na inauguracji pontyfikatu mówił właśnie, Jezus nie przychodzi wam nic zabrać. A jeśli coś zabrać, to proszę państwa, no właśnie, ja lubię porównania, to tak jak przychodzi lekarz i mówi, no coś pani zabiorę. Ojej, co mi pan, panie zabierze, panie doktorze? Kamienie z woreczka żółciowego pani pozabieram i tego guza wstrętnego pani zabiorę. I ten kamień z zębów dentysta mówi, pani zabiorę, ale nic, co jest dobre. Jeśli chodzi tutaj o list autora, nie potrafię kochać, boję się, że nie potrafię kochać prawdziwie swoich bliskich. No, gdybym zapytał, karmisz te dzieci? No, gotuję im, pierzesz im? No, piorę. Jak są chore, to opiekujesz się? No, opiekuję. A tam zarabiasz pieniądze i dasz im na loda? No, tak, oczywiście, proszę księdza. No, proszę państwa, to jest miłość. Ja wiem, że nieraz krzykniesz na dzieci, że się zdenerwujesz, że masz depresję, ale... Na litość boską, niech te emocje tak nami nie rządzą. To, co ja Państwu mówiłem chyba parę katechizmów temu, przychodzi kobieta, mówi, męża nie kocham. Bierzesz mu koszulę? No, biorę mu jakoś. A gotujesz mu? No, gotuję mu. A jakby miał wypadek, by mu nogi amputowali. Jezus Maria, niech ksiądz nie mówi. O Boże, nie. No widzisz, no macie zmęczenie, poranione uczucia. Wiele małżeństw w ogóle nie troszczy się o swoje uczucia. Po prostu jest wegetacja, jakby silnik, jakby w samochodzie nie wymieniać oleju, tylko jeździć, to kiedyś się zatrze. W małżeństwie trzeba wymieniać olej, rozrywka, przyjemność, pogadać, zaplanować. Dzieci kochane, dzisiaj zostajecie z babcią, a tata z mamą idą do filharmonii. Jeden facet powie, stara, zostaw ta filharmonię, Legia się gra z Wisłą. Nie, staruchu, wybieramy się do filharmonii. I proszę państwa, 80% małżeństw w tej filharmonii powie, miałeś świetny pomysł. Jak cuda, wiesz, jak się cieszyłem, garnitur założyłem, żeśmy sobie poszli, potem jeszcze na spacer Nowym Światem. Trzeba tak robić, bo wielu małżeństw tego nie robi, tylko stary, zawieź mnie do pralni, słuchaj, podwieź tam dzieci na angielski i tak całe małżeństwo wygląda i potem się trze. I tu jeszcze jest jedno taka... Nie potrafię prawdziwie kochać Chrystusa, bo nie potrafię ofiarować Mu życia moich bliskich. Przepraszam, autorka listu jest Magda. Ale przepraszam, za bardzo nie rozumiem, co ty masz te dzieci ofiarować? Masz je oddać gdzieś? No kochaj je, przytulaj, kładź do łóżka.
Chodzi o kwestię powierzenia, no, czy takiego zaufania Abrahama.
Módl się, ale ofiarować dzieci. Kiedyś przyjdzie moment, że twoje dzieci wyfruną z domu i to będzie może trudny moment, ale na razie się cieszyć, być, a nawet jak wyfruną, to kiedyś ci wnuki swoje przyniosą, czy jeśli zostaną księdzem, to zobaczysz ich w pięknej posłudze kapłańskiej. Dlatego przepraszam, na te ogólne pytania odpowiadam tak. Praca duchowa, proszę Państwa, przepraszam, w kółko to mówię. Mozolna, rzetelna praca duchowa. Ale gdyby ktoś napisał list do Ronaldo i powiedział, panie Ronaldo, jak stać się wielkim piłkarzem? No to jest Ronaldo odpowiedział. Setki treningu godziny, no.
No i talent.
Biegania, no talent, ale talent do małżeństwa ma każdy powołany do małżeństwa. Niektórzy są trochę poranieni. Jeśli zapytać, jak stać się informatykiem takim, żeby naprawdę na tym komputerze to wszystko, no praca, no oczywiście talent to pan Paweł powiedział, trzeba mieć talent do ścisłych przedmiotów, ale też i praca. Dlatego tutaj, przepraszam, jeszcze się przyglądam, myślę, że, przepraszam, może źle oceniam, ale myślę, że to też nastrój jakiś, mam depresję, mam smutno, to już mi nic nie idzie. Nie, kochani, nie dawajmy się tak nabierać tym naszym różnym nastrojom, tylko tak, przepraszam, na chłopski rozum zapytajmy się, no przecież rodzinę prowadzę, to, że się sprzeczamy, to, że są depresje, że są nieporozumienia, to są wszędzie. Na litość boską jest to normalna, zwykła, dobra rodzina, którą idziemy razem do Chrystusa. To trochę takiego, przepraszam, rozsądku chciałem tutaj wrzucić. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i Panu Pawłowi, i Wam, i dobrej nocy.
Ja dziękuję księdzu i wszystkim naszym słuchaczom. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Katechizm poręczny. Czyli rozmowy z księdzem Piotrem.